Audycje kulturalne w dobrym tonie.
Dzień dobry Państwu, Katarzyna Sanocka, to są audycje kulturalne, podcast Narodowego Centrum Kultury. Niedawno w Kordegardzie Galerii Narodowego Centrum Kultury zakończyła się wystawa zatytułowana Franciszek Bunsz. Odyseja. Franciszek Bunsz, jeden z najwybitniejszych, najważniejszych artystów XX wieku, nestor polskiej grafiki, malarz i mistrz grafiki warsztatowej. Sam artysta nie doczekał wernisażu, choć na tę wystawę, z tego co wiem, bardzo czekał. Zmarł 23 marca 2025 roku. A my w audycjach kulturalnych gościmy Jacka Bunsza, reżysera, pedagoga, dyrektora teatrów, wykładowcę Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu i Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. I co chyba w tym kontekście najistotniejsze, syna artysty. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie Jacku, wystawa nosi tytuł Odyseja i życie pana taty taką niezwykłą odyseją i podróżą w świecie sztuki było. Jedną z najbardziej poruszających prac na tej wystawie jest praca zatytułowana Navigare. I wiem, że to słowo ma szczególne znaczenie, jeżeli chodzi o twórczość pana ojca.
To słowo właściwie mogłoby stanowić motto i otwarcie tej wystawy, ponieważ jest to tak naprawdę początek łacińskiej maksymy Navigare necesse est, vivere non est necesse. Co można przetłumaczyć, żeglowanie jest koniecznością, życie koniecznością nie jest. To jest maksyma przypisywana Pompejuszowi, ale to jest właśnie tytuł, czy przynajmniej początek tej maksymy, to jest tytuł jednej z bardzo ważnych grafik, dlatego że no, to jest takie żeglowanie, że tak powiem, poprzez historię, poprzez doświadczenia literackie, doświadczenia całego pokolenia, do którego należał ojciec, a to były doświadczenia bardzo skomplikowane i bardzo trudne. No bo proszę sobie uświadomić, że to pokolenie właściwie doszło do matury lub nie, ojciec na przykład nie zdążył tuż przed wojną lub robiło maturę na przykład w konspiracyjnych szkołach, a czasami uzupełniało po prostu po wojnie, ponieważ wojna i okupacja przerwała ich, że tak powiem, normalne życie. No i jednocześnie potem wszystkie doświadczenia związane z tym, co się działo po wojnie, te wszystkie sprawy przemian i dojrzewania w okresie, tym burzliwym okresie bezpośrednio powojennym, to odcisnęło ogromne piętno. A jednocześnie trzeba mieć świadomość, że to jest też pokolenie, które kształtowało się na doświadczeniach no właściwie awangardy lat 20. i 30. jeszcze na świecie, ponieważ oni mieli tutaj bardzo wielu mentorów, którzy mieli bezpośredni kontakt na przykład z Paryżem, czyli tutaj czy surrealizm, czy takie kierunki jak kubizm. One wszystkie były im bardzo bliskie. I właściwie to wszystko też kształtowało ich postawy artystyczne. Oni, właściwie niewielu z nich miało coś wspólnego albo bardzo krótko z socrealizmem, oni właściwie wszyscy działali obok tego. I tutaj mamy pokazaną właściwie drogę artystyczną ojca od właściwie końcówki lat 50., kiedy on już uzyskał taką swoją osobowość artystyczną, kończąc studia, no najpierw tą słynną Kunstgewerbeschule niemiecką w Krakowie, o tym pewnie za chwilę porozmawiamy, ale potem następnym takim doświadczeniem pokoleniowym, formacyjnym była Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie tuż po wojnie spotkała się jakaś nieprawdopodobna reprezentacja pokolenia, ale różnica wieku pomiędzy osobami, które wtedy przyjechały z całej Polski, no bo przecież w Warszawie nie mogła być uruchomiona akademia jeszcze, to wszyscy tam trafili do Krakowa i ten rozrzut pokoleniowy, ten rozrzut, że tak powiem, dat urodzenia, to było prawie 10 lat. czy na jednym roku byli tacy, którzy byli, mieli powiedzmy lat 20 i byli tacy, którzy mieli już 30. No bo wojna spowodowała taką właśnie sytuację.
Taką wyrwę.
Tak, tak.
Zanim Franciszek Bunsch trafił do Kunstgewerbeschule, a następnie na Akademię Sztuk Pięknych, wychowywał się już od najmłodszych lat przecież w artystycznej rodzinie. I ten artystyczny gen w państwa rodzinie jest czymś nieprawdopodobnym. Chciałabym, żebyśmy chwilę porozmawiali o tym fenomenie i no właśnie o artystycznej, o pana artystycznej rodzinie, o pana dziadku i o również stryju. O tym, w jakich okolicznościach, w jakiej rodzinie wychowywał się pan ojciec.
Ale tu się musimy jeszcze cofnąć, dlatego że do pradziadka.
No właśnie.
Dlatego, że to się zaczęło od pradziadka Alojzego Bunscha, który był właściwie tak naprawdę z rodziny austriacko-polskiej. I urodził się w ogóle, żeby było zabawniej, w Siedmiogrodzie. W miejscowości, która dzisiaj się nazywa Orasztie, a wtedy to było po węgiersku Sazwarosz albo Brosz po niemiecku, ponieważ tam mieszkali Niemcy siedmiogrodcy. Dlatego, że jego ojciec trafił jako urzędnik cesarski, austriacki, trafił młody z żoną, pojechał tam, żeby rozpocząć, że tak powiem, karierę urzędniczą. I on się tam urodził, a pochodził w ogóle z Moraw. I z takiej rodziny właśnie Niemców morawskich, która się bardzo szybko spolszczyła. Jak u nas w rodzinie się zawsze o tym mówiło, że z powodu słabości do kobiet, bo Polki się tym zajęły.
No cóż zrobić.
Tak, i ta rodzina się bardzo szybko spolszczyła, przeniosła się właściwie do Lwowa i do Krakowa i ostatecznie on był już polskim twórcą i profesorem szkoły przemysłowej w Krakowie, bo tam był Wydział Rzeźby, więc on tam miał swoją klasę i pracownię. No a z kolei jego syn Adam Bunsch, czyli ojciec mojego ojca, czyli mój dziadek, no był malarzem, grafikiem, był również projektantem, twórcą witraży, ogromną ilość witraży zaprojektował. Więc ojciec rzeczywiście wychowywał się w rodzinie, która już miała za sobą, że tak powiem, dwa pokolenia twórców. I to takich interesujących, znaczących twórców w swoim czasie. No i to rzeczywiście odcisnęło na pewno jakieś piętno. Ale wie pani, ale ojciec zawsze mówił, że on na początku to chciał być, projektować samoloty.
Wielka fantazja od małego.
Tak. I to go bardziej interesowało na początku niż sztuka, że chciał być inżynierem i projektować samoloty.
Trafia w końcu do Kunstgewerbeschule, o której pan już wspomniał. To też niesamowity tygiel artystów stamtąd wyszli, wspaniali twórcy.
To jest doświadczenie formacyjne, pokoleniowe. To jest niezwykła historia, dlatego że spróbujemy ją w skrócie rozszyfrować. Dlatego że z Kunstgewerbeschule było tak, że Niemcy oczywiście zamknęli Akademię Sztuk Pięknych. Jakimś cudem nie skończyło się to tak tragicznie jak z profesorami Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale o mało się nie skończyło, dlatego że oni próbowali, kadra ASP próbowała uruchomić uczelnię. I to, że Niemcy jakoś nie zareagowali represjami na to, to jest w ogóle...
Nieprawdopodobne.
Tak, to jest w ogóle dziwna historia, że to się nie zdarzyło. No, ale zakazali. I powołali szkołę, która nie miała uprawnień szkoły wyższej, czyli po prostu taką szkołę rzemiosł artystycznych, ale ona była w ogóle oparta nie na wtedy ASP, tylko na Instytucie Sztuk Plastycznych. Szkoła zawodowa artystyczna, która miała za zadanie kształcić rzemieślników, którzy mieli tworzyć dla Rzeszy, prawda, na przykład ładne przedmioty użytkowe. Ale to jest program Kunstgewerbeschule, to jest w ogóle program, który się wywodzi jeszcze z XIX wieku. właśnie obszarów języka niemieckiego, bo to było i w Austrii, i w Niemczech. Był taki program szkół średnich, no tak jak dzisiaj powiedzmy są licea plastyczne. To było coś w tym rodzaju, to były takie szkoły dla rzemieślników. O wykształceniu trochę lepszym, czyli takim artystycznym. No ale Niemcy to podchwycili w czasie okupacji, ale to im nie bardzo wyszło. Bo a tu studentów nie było, kadra się nie chciała za bardzo w tym udzielać i tak dalej. I po jednym roku postanowili, że w miejsce Akademii Sztuk Pięknych stworzą nową wersję jakby tej Kunstgewerbeschule, opierając się teraz już na kadrze tej zamkniętej akademii. I ta szkoła już wtedy się nazywała Staatliche Kunstgewerbeschule Krakow, czyli Państwowa Szkoła Rzemiosła Artystycznego Kraków. I tu była taka sytuacja, że tam trafili profesorowie, no wybitni profesorowie akademii, jak Władysław Jarocki, Stanisław Kamocki, Józef Mehofer, Fryderyk Paucz, Stanisław Popławski, Alfred Terlecki i tak dalej, i tak dalej. Tam było sporo różnych świetnych ludzi, ale to byli profesorowie przedwojenni jeszcze. I tak naprawdę, mimo tego, że to miała być szkoła właśnie bez uprawnień szkoły wyższej, to tak naprawdę program zaczął przypominać program przedwojennej akademii. Do tego stopnia, że tu najważniejszy był Wydział Malarstwa Dekoracyjnego, tak się to nazywało, ale to była normalna SP. Tak naprawdę. Mało tego, oni jeszcze zrobili coś takiego, że mieli normalne, ci profesorowie stworzyli normalne wykłady z historii sztuki, z historii kultury i tak dalej. Więc wie pani, więc tych ludzi, którzy często nie zdążyli zrobić matury, oni kształcili bardzo szeroko, a studenci w mieszkaniu Adama Hoffmana, grafika, który był no, jednym z uczniów, a pochodził z rodziny architektów krakowskich, więc miał genialną bibliotekę w domu i oni tam po prostu stworzyli punkt tajny, punkt biblioteczny, gdzie czytali Gombrowicza, Witkacego, Franza Kafkę, Tomasa Manna, Prusta, nawet takie rzeczy jak Kubusia Fatalistę, Diderota czy Króla Ubużarego. Wie pani, no to wszystko były, ale też takie poetyckie dzieła jak Dantego, czy Rimbauda, czy Baudelaire'a, Bretona, pisma surrealistów. Wie pani, to wszystko tam oni sami też robili, a wykłady z historii sztuki wygłaszał później wybitny profesor, historyk sztuki Mieczysław Porębski, przyjaciel zresztą Tadeusza Kantora. Bo Porębski zdążył skończyć jeden rok historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim przed wojną. No a z kolei malarz, później on zrobił sporą nawet karierę we Francji, w ogóle na Zachodzie, bo wyemigrował tuż po wojnie, Jerzy Kujawski. On też był troszkę starszy, więc on po prostu miał świetne kontakty z sztuką francuską, bo jeździł do Paryża. To on ich zapoznawał z Picassem, Braquem, no a potem ich zafascynował surrealizmem.
To jest fascynujące, że mimo tych beznadziejnych warunków, to wykształcenie, które odebrał ojciec, dzięki między innymi takiej tajnej czytelni.
Ale jeszcze sobie wyobraźmy, kto tam w ogóle był, jeżeli mówimy o uczniach, bo to była dopiero potężna gromadka. Malarz, późniejsi malarze, Tadeusz Brzozowski, Ewa Kierska, Zbigniew Kowalewski, Edward Krasiński, Janina Kraupę-Świderska później. Właśnie wymieniony już Jerzy Kujawski, Kazimierz Mikulski, Jerzy Nowosielski, Jan Schanzenbach, graficy tacy jak właśnie ojciec Franciszek Bunsz, Adam Hoffman, Jerzy Panek, Zbigniew Rychlicki, byli scenografowie Ali Bunsz, czyli starszy brat Franciszka, Bolesław Kamykowski, Jerzy Skarżyński i Lidia Mintycz, ale proszę sobie wyobrazić, że byli tam również aktorzy, tacy późniejsi, tacy jak Bronisław Pawlik i Marta Stebnicka. No, ale byli
potężna gromadka, tak jak
pan
powiedział.
Tak, ale byli jeszcze tacy, jak na przykład późniejszy wybitny reżyser, notabene właśnie w Kordegardzie była tuż przed wystawą ojca, też jego wystawa, więc oni się właściwie koledzy z jednej szkoły się spotkali. Wojciech Jerzy Has, on też był w Kunstgewerbeschule. No i oczywiście byli historycy sztuki, wymieniony już Mieczysław Poremski, ale i dyrektor muzeów i potem w ogóle minister kultury Marek Roztworowski. To byli wszystko koledzy z tej samej szkoły.
Jedno nazwisko, które padło, to nazwisko, przy którym na chwilę się zatrzymamy, to oczywiście Tadeusz Kantor i jeszcze jedno, chyba też formacyjne wydarzenie, czyli premiera powrotu Odysa Wyspiańskiego.
Tak, tylko że Kantor nie był oczywiście uczniem Kunstgewerbeschule, dlatego że Kantor był o 10 lat starszy. Mniej więcej, o 10 lat starszy od całej tej grupy, dlatego że ta grupa była mniej więcej urodzona około połowy lat 20. A Kantor to był rocznik 1915. Więc w związku z tym Kantor miał już za sobą studia ukończone i mało tego, wyjazdy do Paryża, no Paryż był Mekką wtedy, potem z Mekką stał się Nowy Jork, ale po wojnie, ale wtedy Paryż był tym centrum i on wyjeżdżał wielokrotnie do Paryża i w związku z tym Kantor stał się trochę takim mentorem. To zresztą było tak, że Kujawski i Kantor to były dwie takie najsilniejsze osobowości z tych trochę starszych osób w tym kręgu i oni właśnie trochę nawet rywalizowali ze sobą, żeby pociągnąć w swojej orbicie, że tak powiem, tych młodych bardzo ludzi. Ale Kantor, jak mówię, był dla nich autorytetem i przede wszystkim Kantor stworzył teatr niezależny, który w dużej mierze był oparty na uczniach Kunstgewerbeschule. Oni grali w tych przedstawieniach. No, na przykład Tadeusz Brzozowski, malarz, grał w Powrocie Odysa, grał właśnie tytułowego bohatera. Było tak, że tam były dwie premiery tego teatru, Balladyna i Powrót Odysa. Tutaj ważniejszy dla nas jest ten Powrót Odysa. To było przedstawienie, którego premiera była 21 czerwca 1944 roku w prywatnym mieszkaniu w Krakowie. Właśnie premiera konspiracyjna. I ojciec na tej premierze był. Co wiązało się też z tym, że jednego z zalotników grał jego brat, późniejszy scenograf Ali Bunsz, który bardzo ściśle tam współpracował w tym czasie z Kantorem. I to przedstawienie zrobiło ogromne wrażenie na ojcu. On wielokrotnie o tym pisał, przypominał o tym wydarzeniu. No i wydaje się, że ten tekst Wyspiańskiego, ale przede wszystkim też inscenizacja Kantora, ona miała jakiś ogromny wpływ na wyobraźnię, pewnie nie tylko ojca, ale z drugiej strony też jest tak, że ten Odys Kantora jest zupełnie inną postacią niż ta postać wędrowca, która się pojawia w późniejszych dziełach ojca i wydaje się, że to była taka młodzieńcza fascynacja, natomiast to się przetworzyło w inny kształt, jakby inny temat. Dlatego, że no nie do końca jest tak, że ten wędrowiec w grafikach przede wszystkim, a nie tylko, bo w obrazach też, temperach ojca Franciszka Bunsza, no tak naprawdę to nie jest Odys właściwie.
A kto to jest?
Jeżeli to jest Odys, to już Odys bardzo zmęczony. W późnym momencie, tak, który już nie może odnaleźć swojej Itaki. Dlatego, że tu widać wyraźnie, że ojciec jakby pokazuje, że Itaka już nie istnieje. Mhm. Że to jest mit. Itaka jest niedoścignionym, takim nieosiągalnym mitem. W Odysei Odys wraca do Itaki. Natomiast ten wędrowiec ojca ściga mit. I właściwie my go ciągle widzimy w drodze. I nigdy nie wiemy, gdzie dotrze, dlatego że tam jest taka grafika w tej drugiej części, była, bo to już mamy zamknięte, na wystawie, która przedstawia bramę raju, duża taka akwaforta, która jest bramą raju właściwie zardzewiałą, zamkniętą i nieosiągalną.
I trochę przerażającą. No, nie trochę wiem, czy ta sama grafika jest taki jakby pałac, tak. Katedra i ta mała postać wędrowca, takiego zrezygnowanego, który tam tak. Wchodzi, nie wiadomo, czy się tak. Boi, czy się zaraz cofnie. To jest bardzo przejmujące.
I tam niewykluczone, że to, co jest tam gdzieś, prawda, w tle widoczne, że to jest taka łódź Charona. Mm-hmm. Bo tam jest jakaś taka dziwna łódź, prawda?
W ogóle to jest tak, że kiedy patrzy się na grafiki Franciszka Bunsza, to im dłużej na nie patrzymy, tym więcej rzeczy zauważamy, tym więcej kształtów jesteśmy w stanie zauważyć. To jest trochę jak oglądanie, nie chcę powiedzieć komiksu, ale im dłużej patrzyłam na daną grafikę, tym więcej byłam w stanie z niej zrozumieć i więcej zobaczyć. Tak było między innymi z tą grafiką na Wigarę, gdzie maszt tworzą jakieś dziwne stworzenia. Ja się tam doszukałam jakichś motyli. Nie wiem, czy to moja wyobraźnia.
Nie, się pojawiają,
to jest niebywałe, ale właśnie ta niemoc, o której pan mówi, która pojawia się we wielu tych pracach, no jest jakaś taka dojmująca, ale to, co robi największe wrażenie, przynajmniej na mnie, to ta szalona różnorodność nie tylko tematyki, ale też samej kreski, bo ta od geometrycznych form poprzez te rozedrgane, szalone kreski, wielkie katedry jakby i niezwykłe pejzaże potrafi budować no, bardzo różnorodne światy, również różnymi technikami, bo jest
Wydaje się, że te grafiki, ja to kiedyś tak określiłem, że te grafiki są takimi oknami na wyobraźnię. I tamte odniesienia są często bardzo skomplikowane i bardzo wiele można tropów interpretacyjnych odnaleźć. Natomiast często są ukryte jakieś znaczenia. Natomiast tu chyba trzeba by powiedzieć, że pewna relacja pomiędzy tym światem inspiracji czy motywów literackich, bo one są widoczne. No tu mamy cykl dantejski na przykład. Nie tylko kwestie Odyseusza i powiedzmy tej podróży, czy w ogóle podróży, ale mamy też cykl związany z Boską Komedią Dantego. My go nie pokazywaliśmy z racji wyboru w całości, ale były przynajmniej tam, o ile pamiętam, były dwie grafiki z tego cyklu. No więc one też odnoszą się jakoś do, inspirowane są poezją Dantego. Tylko, że tu ojciec pisał zresztą o tym, sporo pisał i też zajmował się taką eseistyką dotyczącą właściwie refleksji na temat sztuki czy historii sztuki. No i zwracał uwagę, że on nigdy nie starał się tworzyć żadnych ilustracji. To są właściwie rzeczy inspirowane. To jest pewna gra wyobraźni, która jest otwarta, sprowokowana jakimiś motywami literackimi. I często są to dziwnie złożone rzeczy albo pochodzące z różnych, że tak powiem, światów też. No na przykład jest taka grafika, ona się nazywa Wierzba, ale tam jest też wędrowiec. I myśmy z moim synem już po śmierci ojca przyjrzeli się bardzo uważnie tej grafice i nagle odkryliśmy, że to, co nam się wcześniej wydawało, że to jest grafika przedstawiająca taki zewnętrzny dziedziniec klasztora w Tyńcu, tego zabytkowego obiektu, to nie jest tak, bo okazało się, że część jest inspirowana rzeczywiście tym dziedzińcem, natomiast drzewo, które tam się pokazuje, ta tajemnicza, ogromna wierzba, w ogóle nie pochodzi z Tyńca. Tam drzewo jest, ale w zupełnie innym miejscu i zupełnie inaczej wygląda. I to drzewo jest w ogóle z innego miejsca w Krakowie. Ja potem znalazłem takie szkice ojca, gdzie on sobie chodząc po, na przykład na spacery po Krakowie, on miał ze sobą notatnik i sobie szkicował. No i on to wierzbę w zupełnie innym miejscu podpatrzył i potem wstawił ją w ten krajobraz. Więc tu nawet nie można powiedzieć, że to jest na zasadzie pejzażu coś, co inspirowane nawet jest do końca, czy odtwarza rzeczywisty krajobraz tego miejsca, bo się okazuje, że nie, że to właśnie są w jego wyobraźni przetworzone różne właściwie lokalizacje. No i to jest przykład, który pokazuje pewną metodę twórczą też, że te inspiracje przeróżne właśnie z różnych miejsc, one po prostu w wyobraźni grafika, w wyobraźni artysty dopiero składały się na jakiś jego świat.
No właśnie, inspiracja strachem na wróble zaowocowała obrazem, który został, jest interpretowany jako Penelopa. To jeden z najpiękniejszych obrazów.
A to nawet nie jest, proszę pani, strach na wróble, tylko na dziki.
No to jak to było? Gdzieś
no tak
tata
to było,
w polu
bo
zobaczył?
Ja to byłem przy tym. Tak to było, że w Beskidzie Wyspowym, tam gdzie ojciec miał taki dom letni, który był zresztą fantastyczny, znaczy ten dom jest do dzisiaj. Ja tam często jeżdżę, ale no to było takie właściwie wspaniałe miejsce, gdzie ojciec z mamą ciągle jeździli i przebywali tam przez cały okres letni. No to jest prawie stuletni dom drewniany, który był przeniesiony z innego miejsca, trochę przebudowany, gdzie jest kolekcja wspaniałej sztuki góralskiej, bo to wszystko były rzeczy z Podhala, które tam kolekcjonersko trafiły. I okazało się, że był tam pewien gospodarz o ogromnej fantazji, który stawiał takie udające ludzi, wielkie, ale naturalistyczne takie, właśnie w naturalnej wielkości, wielkie strachy na dziki i jeszcze na dodatek obwieszał to na przykład puszkami po piwie, tak żeby to dzwoniło, tak, ale ubierał, prawda, robił, wypychał, ubierał, na przykład był taki strach, który miał, udawał babę taką wiejską z chustką, tak, no wie pani, to nic to nie dawało. Dziki rozrabiały dalej.
Ale tatę zainspirowało.
Ale tatę to zainspirowało. On to oglądał. Myśmy tam jeździli samochodem. On to oglądał i fotografował. Ojciec bardzo dużo fotografował. Robił sobie dokumentację, szkicował i tak dalej. I potem to zaowocowało nie tylko tą jedną grafiką, bo jest cały cykl tych strachów różnych. I to były... Ale to już były różne, bo to, co pani opowiada, to jest strach marzenie. Dokładnie.
Jest przepiękna ta
tak,
postać.
Tak, to jest znakomite. To było zresztą kiedyś wykorzystane nawet jak w powiększeniu, jako plakat. Mhm. Natomiast były takie strachy, które się nazywały sprzedawca masek na przykład, łowca ptaków i tak dalej. Więc ojciec to przetwarzał na różne dziwne takie z jakiegoś poetyckiego świata postacie, które już absolutnie nie miały nic wspólnego z tym, co robił ten gospodarz, bo poszły w kierunku właściwie własnego życia. I to były takie fantastyczne postacie, które gdzieś sobie funkcjonowały, odlatywały w jakieś swoje marzenia, w jakieś swoje szalone wizje. No i ja, ale jak mówię, no to bardzo konkretna inspiracja.
Ogrom wyobraźni, wielka metafora, ale też doskonała technika. Chciałabym, żebyśmy teraz chwilę porozmawiali o grafice warsztatowej i o tym, w jakich technikach pracował Franciszek Bunsz.
Ojciec miał niezwykle dokładne i, że tak powiem, solidne wykształcenie, które wyniósł najpierw z tej Kunstgewerbeschule, gdzie oczywiście się zetknął z tymi profesorami po raz pierwszy, ale potem też z Akademii Sztuk Pięknych. I jego takim najważniejszym profesorem, którego wspominał, był Ludwik Gardowski. Ludwik Gardowski to właściwie postać tak naprawdę warszawsko-krakowska, dlatego że Ludwik Gardowski przed wojną był związany, chociaż miał wykłady na ASP w Krakowie z liternictwa, ale on był związany przede wszystkim z Akademią Warszawską. To był wybitny grafik i też grafik, który się zajmował liternictwem. Na pomniku Nieznanego Żołnierza Król Liter jest Gardowskiego. Więc to był grafik, który miał też fantastyczny warsztat, a szczególnie jeżeli chodzi o drzeworyt. I to był jeden z najważniejszych profesorów. Ojciec został właśnie tu od razu po studiach, bo on, kończąc studia, razem z mamą wyjechali do Pragi na staż dwuletni, co też miało ogromne znaczenie, bo Praga miała znakomitą szkołę plastyczną.
Tam surrealistyczne wątki chyba też były inspiracją.
Tak. No ale ten surrealizm,
cały czas,
to on się pojawił już w Kunstgewerbeschule. Właśnie dzięki Kujawskiemu. No proszę przypomnieć sobie scenografię Jerzego Skarżyńskiego. A no właśnie. I na przykład film Hasa, Sanatorium pod Klepsydrą. Gdzie mamy scenografię Skarżyńskiego, a kostiumy Mintycz, czyli żony Lili Mintycz. No to, ale to byli właśnie ludzie z Kunstgewerbeschule, cała ta ekipa.
Premiera Diabłów z Ludem w Hamburgu, to też Lidia i Jerzy Skarżyński, no właśnie, Finarskiego,
no,
Konrada.
No właśnie, więc wie pani, więc to był ten krąg, ale ta, też ta doskonałość warsztatowa w Czechach, w Pradze, ona też była bardzo ważnym elementem. I ojciec po powrocie, bo on właściwie skończył dopiero, dyplom zrobił dopiero jak wrócił z tej Pragi. I nawet przed dyplomem już dostał propozycję od profesora, żeby był jego asystentem w pracowni drzeworytu. I jak Gardowski odszedł na emeryturę, ojciec przejął tą pracownię. I proszę sobie wyobrazić, że 31 lat prowadził autorską pracownię drzeworytów na SP w Krakowie. Więc na co zwracali uwagę jego uczniowie, a były to bardzo wybitne postacie polskiej grafiki szczególnie, bo był, oczywiście miał tych uczniów wielu, że właściwie tam ta pracownia miała dwie i postawa profesora miała dwie najważniejsze cechy. Z jednej strony znakomity warsztat i wymagania, bardzo wysokie wymagania, jeżeli chodzi o naukę warsztatu, a z drugiej strony ogromną otwartość profesora na kształtowanie wyobraźni i osobowości tych uczniów, studentów. I oni to zawsze podkreślali, że on ich nigdy nie ograniczał, że on wręcz odwrotnie, że on po prostu w jakiś sposób stymulował ich własny rozwój i własną wyobraźnię i oni to bardzo cenili. Ale rzeczywiście umiejętności warsztatowe ojca były czymś nieprawdopodobnym i jednocześnie ojciec pracował właściwie we wszystkich głównych technikach graficznych. Bo to, co widzimy na tej wystawie, to są zarówno drzeworyty, tak zwany drzeworyt sztorcowy, czyli taka klasyczna technika, ale również linoryty barwne, również techniki tak zwanego wklęsłodruku, czyli metalowe, gdzie mamy miedzioryty, gdzie mamy akwaforty, akwatinty i tam inne pokrewne techniki, jak sucha igła i tak dalej. I właśnie we wszystkich są jakieś nieprawdopodobnie interesujące rozwiązania.
I też sam odbijał, prawda?
Tak.
Nie dawał nikomu tego robić.
Nie. To było tak, że ja już w tym późnym okresie, pod koniec życia, chciałem ojca namówić, żeby skorzystał z takiego rodzaju pomocy, które oferował Związek i Plastyków i Akademia Sztuk Pięknych, że oni zrobią odbitki i tak dalej, to się powiedział, żadne takie, nie ma takiej możliwości, bo nikt nie położy farby tak jak ja.
No i tu miał absolutną rację.
No miał rację.
Na zakończenie chciałam zapytać, czego pan od Franciszka Bunsza, od swojego ojca się nauczył? Nie tylko jeżeli chodzi o świat sztuki, ale w ogóle.
Wie pani, to jest dłuższa, byłaby dłuższa opowieść, bo właściwie jeżeli mówimy o Odysei i o tym mitach śródziemnomorskich, bo ojciec był też z tego pokolenia, dla którego świat kultury śródziemnomorskiej był właściwie podstawowym źródłem, że tak powiem, inspiracji artystycznej. Oni byli w tej tradycji.
I punktem odniesienia.
Tak, to było tak. Ale było to, na mnie przeniosło się to w taki na przykład sposób, że pierwsze baśnie które ja pamiętam jako dziecko, gdzie jeszcze nie bardzo umiałem czytać. Potem ja się dosyć szybko nauczyłem czytać, ale wtedy jeszcze nie. No więc to była mitologia Jana Parandowskiego, czyli mity greckie. No i Odyseja. Nawet bardziej mnie fascynowała Odyseja, też w przekładzie tym prozatorskim Parandowskiego. Bardziej nawet Odyseja mnie fascynowała niż Iliada. No i właśnie to było coś takiego. A potem było... No potem myśmy z ojcem bardzo dużo współpracowali, już w tym późnym jego okresie, gdzie on miał bardzo dużo wystaw. Bo to trzeba powiedzieć, że tu nie mamy do czynienia z artystą, który byłby no, jakoś tam zapomniany w późniejszym wieku, czy coś takiego. Nie. Ojciec miał bardzo dużo wystaw i to często dużych, bardzo interesujących w ostatnich, powiedzmy, 10 latach. No i ja cały czas właściwie byłem takim kuratorem tych wystaw. Więc ja z ojcem współpracowałem, więc tutaj to, że przy tej ostatniej wystawie ja już prowadziłem to już po jego śmierci, ale ja w dużej mierze też wykorzystałem do tego scenariusza, że tak powiem, tej wystawy, wykorzystałem rozmowy, które myśmy prowadzili i zastanawiali się, co pokazać, jak to pokazać, jak w ogóle to, jakie motywy i tak dalej, jakie prace. Ale właściwie można by powiedzieć, że wie pani, ojciec pokazał mi taką rzecz, że w sztuce jest jeszcze oprócz tego, że no, palec Boży, że tak powiem, decyduje, ale jest ważna cierpliwość, konsekwencja i taka świadomość rzemiosła. Bo bez tej pracy, wie pani, tak jak się popatrzy na te wszystkie prace, to człowiek sobie dopiero uświadamia, jaki to był wkład pracy, czyli po prostu ile wysiłku czysto rzemieślniczego, znakomitego rzemiosła, ale jednak to trzeba zrobić. Czyli na przykład taki miedzioryt z minimalnymi kreseczkami, prawda? Jakiej to wymaga precyzji, jakiego to wymaga czasu, skupienia, właściwie takiej, to jest właśnie rodzaj medytacji. No nie bez przyczyny grafika w dużej mierze wywodzi się z Japonii. Czyli z tych...
Tak, japońskie inspiracje też są, Pireneje są troszkę takie japońskie.
No, nie, no, oczywiście, że tak, bo wie pani, to się bierze z kolei też z tej tradycji krakowskiej, bo proszę pamiętać, że grafika na Akademii Krakowskiej to jest grafika, która właściwie wywodziła się w dużej mierze nie tylko z Rembrandta i Goi, ale z grafiki japońskiej.
Z mangi Jasińskiego.
Tak, oczywiście, tak. Oni byli w tym okresie Młodej Polski, oni byli zafascynowani grafiką japońską. I z kolei ojciec, czyli Adam Bunsz, też uprawiał grafikę i to była grafika inspirowana, nawet powiedziałbym wręcz naśladująca grafikę japońską. Zresztą dziadek używał techniki, które ojciec już nie używał. To była technika, która jest tak naprawdę z drzeworytu chińskiego, a potem przejęta przez Japończyków. To jest technika polegająca na używaniu nie farb drukarskich, tylko farb akwarelowych do odbitek. Tak, do odbitek graficznych. To powoduje, że właśnie to wygląda bardziej jak tempera, czy jakaś inna technika, prawda? Taka odbitka. I co ciekawe, właściwie jest tak, że każda odbitka jest zupełnie inna. No bo te farby się nigdy nie ułożą tak samo, jak w wypadku farb graficznych. Ale tego używał dziadek, natomiast ojciec już tego nie robił.
To już naprawdę na zakończenie zadam jedno pytanie, jeżeli mogę. Czy pana ojciec, Franciszek Bunsz, jak pan myśli, byłby zadowolony z wystawy w Kordegardzie, wystawy, która została zatytułowana Odyseja? Czy sam chciałby, żeby ona nosiła taki tytuł? Czy wiedział o tym, że będzie tak zatytułowana?
Nie. To powstało później, to jakoś troszeczkę zaczęło się klarować, jakby podsumowaliśmy to wszystko i jak zaczęliśmy robić wybór, więc tutaj ten motyw nam się wyklarował, tak. Wie pani, myślę, że tak, tylko z drugiej strony trzeba mieć świadomość, że ojciec był człowiekiem do ostatniego właściwie okresu, był człowiekiem cały czas poszukującym, cały czas w drodze, więc to był wędrowiec. Wie pani, właśnie. I ja to pokazywałem na finisarzu. Ja mam na przykład takie płyty do linorytu, które były, wydawało się, że były skończone, nie wiem, 10-15 lat temu i one mają ślady niedawnych korekt, poprawek i tak dalej. Więc on potrafił nad 20 lat pracować nad jakąś grafiką. Bo ciągle czegoś tam jeszcze szukał, ciągle jeszcze mu się wydawało, ciągle chciał coś jeszcze albo poprawić, albo zmienić. Więc to był cały czas jakiś proces. I ja myślę, że ojciec jakby zobaczył tą wystawę, to by natychmiast zaczął wymyślać następną.
To charakteryzuje, jak sądzę, wielkich artystów, jakim był Franciszek Bunsz, jeden z najważniejszych artystów XX wieku, wspaniały grafik, mistrz, artysta, z którego twórczością z całą pewnością warto się zapoznać, jeżeli państwo nie mieli takiej okazji, a ja przypominam, że rozmawialiśmy o wystawie zatytułowanej Franciszek Bunsz, Odyseja, którą mogliśmy oglądać w Kordegardzie Galerii Narodowego Centrum Kultury, a o swoim ojcu wspaniale opowiadał Jacek Bunsz, reżyser, pedagog, dyrektor teatrów i wykładowca Akademii Teatralnej we Wrocławiu i Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu i współkurator również tej wystawy, przypomnijmy, wraz z Agnieszką Bebłowską-Bednarkiewicz i Katarzyną Haber. Bardzo dziękuję za tę opowieść.
Dziękuję bardzo.
Katarzyna Sanocka, dziękujemy. Do usłyszenia.
Audycje kulturalne w dobrym tonie.